Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Mamy jak zwykle w piątek po 10:00. Witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
I przechodzimy oczywiście do polityki na koniec tygodnia, o polityce jak zawsze i tej polskiej, i tej polsko-europejskiej. A w tym tygodniu, panie Łukaszu, no wszyscy mówią oczywiście po weekendzie o wynikach wyborów samorządowych. I tutaj mam takie pytanie do pana. Kto wygrał te wybory? Czy można to stwierdzić, kto wygrał te wybory? Dlatego, że patrząc na wyniki na przykład procentowe, które podaje chociażby PKW, jeżeli chodzi o sejmiki, to widzimy tutaj przede wszystkim, że PiS ma jednak największe procentowe posiadanie, 34,27. Ale później słyszymy o tym, że i właśnie strona przeciwna, czyli KO i strona PiSu mówi, że wygrała. Każdy mówi, że wygrał, ale kto naprawdę wygrał te wybory?
To pytanie dzisiaj już słyszę drugi raz, bo w innym programie je usłyszałem, a sam je zresztą zadawałem z kolei na swoim kanale YouTube'owym, który polecam mojemu gościowi ostatniemu, Marcinowi Paladę, analitykowi sondaży. No i Marcin Paladę udzielił tu odpowiedzi, której ja też muszę teraz udzielić, bo po prostu innej nie ma. Nikt ich tak naprawdę nie wygrał. To znaczy nie ma tutaj wyraźnego zwycięzcy. Dlaczego? Już tłumaczę. Ten wynik, o którym pan mówi, czyli procentowy wynik, ogólnokrajowy wynik w głosach do sejmików, który jest traktowany jako odpowiednik wyborów parlamentarnych, tak naprawdę nie mówi nam o tym, w ilu sejmikach będzie rządziło dane ugrupowanie. No bo to jest wynik w skali całego kraju, a przecież decyzje są podejmowane w skali województw, no bo są to sejmiki wojewódzkie. Więc z jednej strony rzeczywiście PiS może się pochwalić tym, że wygrał w tym sensie, że zdobył najwięcej procentowo głosów w skali całego kraju, a zatem nie został pognębiony tak, jak niektórzy się spodziewali, no bo to jest 34% głosów, 34,27. Mam przed sobą teraz te wyniki. Koalicja Obywatelska 30,59. Natomiast i 239 mandatów dla PiSu, w sumie 210 dla Koalicji Obywatelskiej. Ale jak spojrzymy na wyniki w poszczególnych województwach, no to się okaże, że PiS zdobył największą liczbę mandatów w mniejszej liczbie województw niż 6 lat temu w 2018 roku, bo wtedy było to 9 województw, a tym razem było to 7 województw, odpadły województwa dolnośląskie i śląskie. No i te 7 województw, to też nie znaczy, że w 7 PiS będzie rządził, dlatego że żeby rządzić, no trzeba mieć po prostu większość, a tutaj jest sytuacja może być w sejmiku wojewódzkim taka sama jak w Sejmie, czyli mamy owszem największy klub, ale ten klub nie stanowi większości. No i stąd zresztą takie napięcie dotyczące województwa podlaskiego, gdzie jest jeden mandat dla Konfederacji i ten jeden mandat może się okazać decydujący, żeby tam PiS mogło stworzyć większość. Więc ostatecznie wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie najprawdopodobniej rządzić w 5 województwach, co i tak jest niezłym wynikiem. Więc tu znów mamy czynnik, który mógłby świadczyć o tym, że PiS w jakimś sensie wygrał, bo spodziewano się, że będzie znacznie gorzej. Ja zresztą mówiłem nawet w naszym programie, że niektóre przewidywania wręcz mówiły o tym, że liczba województw, którymi PiS po wyborach będzie rządził, spadnie do 3, może 2. Nawet niektórzy mówili, że w ogóle to będzie już tylko jedno, czyli podkarpackie. No, tymczasem okazuje się, że aż tak źle wcale nie będzie. Stąd to zadowolenie na twarzach polityków PiS, kiedy ogłaszano wyniki wyborów. No ale tak jak mówię, nie jest to takie jednoznaczne nawet na poziomie wyników wyborów do sejmików. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska wyciąga to, co nie jest żadnym zaskoczeniem, czyli swoje wyniki w większych miastach, zwłaszcza w tych największych. No ale tutaj też mamy pewne znaki zapytania, no bo kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał wyraźnie, ale nie w pierwszej turze, w Krakowie. Bardzo ciekawy tam czeka pojedynek panów Miszalskiego i Gibałę. Pan Gibała, Łukasz Gibała jest takim no, miejscowym polityko-biznesmenem. Mamy sytuację we Wrocławiu, gdzie w ogóle doszło do czegoś bardzo zaskakującego, czyli dotychczasowy prezydent związany z obozem lewicowo-liberalnym, ale nie występujący pod sztandarem żadnej partii, pan Jacek Sutryk, będzie musiał się zetrzeć z panią Bodnar, która reprezentuje trzecią drogę. Nie spodziewał się tego i chyba nikt się tego nie spodziewał. Mamy wreszcie sytuację w Rzeszowie, gdzie pan prezydent Fiołek też nie wygrywa w pierwszej turze, a przypomnę, że to jest ten prezydent, wokół którego zwycięstwa w wyborach uzupełniających w 2020 roku Koalicja Obywatelska zrobiła wielki szum. To miała być zapowiedź ich wygranej w kolejnych wyborach. No poniekąd się to sprawdziło rzeczywiście, choć dopiero 3 lata później. Natomiast teraz pan Fiołek wcale nie wygrał w pierwszej turze i będzie się ścierał z kandydatem występującym pod sztandarem PiS. Więc też tutaj obraz nie jest taki super jednoznaczny, ale oczywiście no, mamy wygraną pani Aleksandrę Dulkiewicz w Gdańsku, mamy bardzo wyraźną wygraną pana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Chociaż znów Warszawa jest o tyle ciekawa, że jeżeli wziąć by jako kontekst poziom kampanii pana Tobiasza Bocheńskiego, czyli kandydata PiS, której to kampanii w zasadzie nie było, bo PiS po prostu pożałował pieniędzy na tę kampanię, a także działacze PiS miejscowego, czyli Mazowieckiego, w ogóle nie mieli ochoty w niej uczestniczyć. To się bardzo często zresztą w takich kampaniach zdarza, gdzie jest jakiś kandydat taki spadochroniarz, że po prostu miejscowy, cały miejscowy aparat partyjny odmawia udziału, a jeszcze jak nie ma ten spadochroniarz pieniędzy, to już w ogóle nie ma o czym mówić. I to była taka sytuacja, więc wszystko to, co pan Tobiasz Bocheński wykręcił, to w zasadzie zawdzięcza sobie samemu, no i osobom, które on bezpośrednio do współpracy zaprosił. Więc tutaj osiągnięcie wyniku przekraczającego 23%, no to w gruncie rzeczy to jest naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście to zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego jest tutaj no, niekwestionowane. Ale też nie zapominajmy, że jest całe mnóstwo gmin, zwłaszcza tych mniejszych gmin, gmin wiejskich, gdzie w ogóle pojedynki się nie odbywały pod sztandarami partyjnymi. Tylko odbywały się na zasadzie spraw czysto lokalnych. I ja od dnia wyborów mówię o wynikach w mojej gminie, ponieważ one mnie bardzo cieszą. I to wcale nie jest jakaś gmina oddalona od dużych miast. To jest gmina bezpośrednio przytykająca do Warszawy, chociaż gmina wiejska, mówię teraz o tym, jak ona formalnie jest traktowana, bo pojęcie gminy wiejskiej jest pojęciem formalnym. I tutaj pani wójt, która urzędowała od 26 lat, to jest naprawdę jeden chyba z najdłuższych wyników w Polsce, no poniosła sromotną klęskę. Zebrała ponad 30% głosów, ale jej kontrkandydatka zebrała w pierwszej turze prawie 54% głosów. I co ciekawe, był też kandydat trzeci i to był kandydat występujący pod flagą Prawa i Sprawiedliwości, który zebrał niewiele ponad 10% głosów. Czyli okazało się, że na poziomie lokalnej dyskusji o tym, gdzie zbudować chodnik, gdzie zbudować kolejną szkołę i dlaczego jest tych szkół za mało w gminie, o tym, jak usprawnić przejazd samochodowy przez tory kolejowe. O takich sprawach okazało się, że ten sztandar partyjny w ogóle nie gra tutaj żadnej roli. Więc to jest jeszcze cały ten poziom wyników tych wyborów, które w ogóle pozostają poza zasięgiem tego partyjnego sporu. Podsumowując ten dosyć długi komentarz, nikt tych wyborów nie wygrał, ale jest jeden przegrany wyraźny i to bez wątpienia jest Lewica. Tutaj wynik Lewicy, ten sumaryczny wynik Lewicy na poziomie całego kraju, przypomnę, już patrzę jak to wyglądało dokładnie, 6,32 i zaledwie 8 mandatów w całym kraju. Konfederacja 7,23. Oni dostali 6 mandatów, no to wynika z tego, jakie mieli wyniki w poszczególnych okręgach, ale procentowo no, Konfederacja przeskoczyła lewicę. Czyli to naprawdę jest klęska lewicy i bardzo możliwe, że tam będzie trzęsienie ziemi, to znaczy bunt przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu. Bo o ile Konfederacja może sobie gratulować dlatego, że to były dla niej bardzo trudne wybory, a oni zdobyli wynik nawet lekko lepszy niż w wyborach parlamentarnych, w tych właśnie teraz wyborach, gdzie no, wystartowali w ogóle po raz pierwszy, no to lewica liczyła na pewno na dużo, dużo więcej, a dostała porządny, duży cios, prowadząc chyba zupełnie bezsensowną kampanię, gdzie przebiło się głównie hasło, że to są wybory o kobietach, co zupełnie się nie sprawdziło w wyborach lokalnych.
No to panie redaktorze, przechodzimy w takim razie do drugiego naszego tematu. Drugim naszym tematem głośnym z tego tygodnia jest temat dotyczący paktu migracyjnego. Jak podają wszystkie media w tym tygodniu, po 8 latach trudnych negocjacji w Unii Europejskiej europosłowie przyjęli pakt migracyjny. I teraz w związku z tym paktem migracyjnym jest bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo osób się wypowiada, wielu polityków, między innymi nasz premier Donald Tusk, który już powiedział, że powiedział o sprzeciwie polskich parlamentarzystów, powiedział o tym, że Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, więc nawet jeżeli to w jakiś sposób wejdzie, to i tak my będziemy się przed tym bronić. Tutaj Viktor Orban oczywiście jest przeciwko. Jak wygląda sytuacja, czy co z tym pakietem migracyjnym, panie redaktorze, może się teraz stać? Bo wiemy, że on chyba ma jeszcze trafić do Rady Europejskiej, tak? Ale on chyba będzie przyjęty tak, tak czy siak, tak czy nie?
To nie jest koniec jeszcze negocjacji dotyczących czy procesu uchwalania tego paktu, ale oczywiście decyzja Parlamentu Europejskiego była bardzo ważna. No i tutaj sytuacja jest niesamowicie też ciekawa. Duży, interesujący temat. Mianowicie, pierwsza kwestia jest taka, że co budzi przede wszystkim sprzeciw w tej regulacji? Przymus, bo rzeczywiście jak zaczęło wielu komentatorów zwracać uwagę, absurdalne jest mówienie o obowiązkowej solidarności. No nie ma czegoś takiego. Albo się poczuwamy do solidarności, albo nie jest to solidarność, tylko jest to właśnie przymus, obowiązek, a nie solidarność, która wypływa z naszej dobrowolnej decyzji. I to przede wszystkim budzi sprzeciw. Druga sprawa to jest to, jak wyglądały same wyniki głosowania. To nie było przyjęcie przeważającą, wyraźną większością. 301 głosów za, 272 głosy przeciw i 46 głosów wstrzymujących się. No była jeszcze korekta głosowania, to jest też swoją drogą bardzo ciekawe. W tej korekcie głosowania trzech członków grupy Lewicy przeniosło swoje głosy do z głosowania za na wstrzymujące się. I to akurat byli Polacy. Panowie Marek Belka, Robert Biedroń i Łukasz Kochut. Jak informował serwis Politico, przed głosowaniem pan prezydent Emmanuel Macron telefonował do Donalda Tuska, żeby namówić go, aby skłonił parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, żeby przynajmniej tylko wstrzymali się od głosu, a nie zagłosowali przeciwko. To się nie udało. Wszyscy europarlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej gremialnie zagłosowali przeciwko paktowi, łącznie, czy ręka w rękę z eurodeputowanymi Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym też poniekąd wytrącili Prawo i Sprawiedliwości, i o to tutaj chodziło, z ręki argument, że Koalicja Obywatelska poparła, albo nawet poprzez wstrzymanie się od głosu przyczyniła się do wejścia w życie paktu migracyjnego. I rzeczywiście, jak się poszuka komentarzy polityków PiS albo europosłów PiS po tym głosowaniu, no to oni już tylko mówią, że ten pakt przepychała Europejska Partia Ludowa, w której jest Koalicja Obywatelska. No to jest wszystko, co mogą powiedzieć. Nie mogą powiedzieć, że przepchnęła to Koalicja Obywatelska również, bo po prostu to by była nieprawda. Nawet, co ciekawe, nie należąca oczywiście do IPP, nie należąca do Koalicji Obywatelskiej, tylko należąca do Lewicy, pani Sylwia Spurek, do Lewicy Zielonych Sylwia Spurek, głosowała przeciwko temu paktowi, co się wydaje w ogóle już no, rzeczą absolutnie niepojętą, bo jest to eurodeputowana skrajnie wręcz lewicowa. Donald Tusk wie, co robi. wie, że zagadnienie migracji wywołuje od razu złe emocje w Polsce, że nie ma zgody na przymus relokacji. No mało tego, los podsuwa sytuacje, które działają na niekorzyść zwolenników tej przymusowej relokacji. No dosłownie dzień po tym, jak doszło do głosowania, w Sztokholmie został zastrzelony Polak, znana historia. I chociaż Szwedzi nie podali, kto był zabójcą, no to najbardziej prawdopodobna niestety wersja jest taka, że byli to imigranci lub dzieci imigrantów, czyli Szwedzi w pierwszym pokoleniu. Bo niestety właśnie z tym sami szwedzcy politycy z imigracją, z złą polityką migracyjną łączą radykalny wzrost w ciągu ostatniej dekady przestępczości, głównie z użyciem broni w Szwecji. Więc jak powiedziałem, Donald Tusk wie, że musi unikać tego tematu, ale też trzeba powiedzieć, że to nie jest całkiem z jego strony koniunkturalne. Ja przypominałem już wielokrotnie, że Donald Tusk w czasie kryzysu migracyjnego w latach 2014-15 nie był wcale takim jednoznacznym zwolennikiem, jako przewodniczący Rady Europejskiej, nie był wcale takim jednoznacznym zwolennikiem Willkommenskultur, które głosiły Niemcy, nie był zwolennikiem bezrefleksyjnego przyjmowania migrantów, miał kilka co najmniej wypowiedzi, gdzie no, sygnalizował bardzo daleko idącą rezerwę swoją w tej kwestii, więc wydaje się, że on w tej sprawie chyba rzeczywiście ma poglądy raczej sceptyczne, jeżeli można tak powiedzieć. On oczywiście rozgrywał potem kwestię granicy z Białorusią, wiadomo, ale wydaje mi się, że tutaj w tym obecnym swoim działaniu jest względnie autentyczny, chociaż ono ma oczywiście motywację wyborczą, bo 9 czerwca w Polsce mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. No i tutaj pod tym względem ciekawa jest sytuacja lewicy, bo poza tymi członkami lewicy, o których powiedziałem, którzy przenieśli swoje głosy w korekcie głosowania z pozycji za do pozycji wstrzymujący się, no to wciąż mamy eurodeputowanych lewicy panów Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, którzy zagłosowali za przyjęciem paktu migracyjnego i zastanawiam się, jak to zostanie przyjęte, dlatego że chyba jednak przeciwnicy takiej przymusowego rozlokowywania migrantów są również w gronie wyborców lewicy. I to się dosyć mocno rozeszło, że lewica nie była w Parlamencie Europejskim, polska lewica, nie była jednak przeciw przyjęciu tego paktu, no bo głosowanie, nawet wstrzymanie się od głosu, to też nie jest sprzeciw. Zastanawiam się, jakie to będzie miało skutki. Może się okazać, że jeszcze bardziej ograniczy zasięg lewicowych głosów w głosowaniu w czerwcu. Lub będzie być może inaczej, być może będzie tak, że właśnie lewica zgarnie głosy wszystkich tych, którzy uważają, że taki pakt powinien wejść. Z takich ciekawostek jeszcze wokół tego można powiedzieć, że nie tylko wrócił, no w ogóle zadziwiający dla wielu sojusz Viktora Orbana z Donaldem Tuskiem, mało tego, sojusz w pewnym stopniu poparty nawet przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, który miał taką wypowiedź, że ci politycy mają rację w sprawie paktu migracyjnego, co mogłoby wskazywać na nastroje w samej Radzie Europejskiej, ale nawet wiceminister spraw wewnętrznych, pan Maciej Duszczyk, który jest naukowcem z zawodu, specjalistą od migracji, też był kiedyś gościem na moim kanale i właśnie o migracji mówił, on również wyraża się krytycznie o pakcie migracyjnym. Więc no oczywiście zawsze trzeba na stwierdzenia władzy patrzeć z dużą rezerwą, ale wydaje się, że w tej sprawie no nie można powiedzieć, żeby był stuprocentowy konsensus w polskiej klasie politycznej, ale jest on jak na naszą podzieloną scenę polityczną bardzo szeroki.
No to panie Łukaszu, w takim razie dwa poważne, duże tematy już za nami i takie też zahaczające tutaj o Europę teraz, ale mamy na koniec jeszcze taki temat typowo lokalny, ale bardzo uniwersalny, bo ta dyskusja toczy się w wielu krajach na świecie, w Stanach Zjednoczonych również. Ostatnio między innymi głośna decyzja Sądu Najwyższego w Arizonie w sprawie aborcji. Więc tak, przechodzimy do tematu aborcji na koniec, dlatego że w Sejmie odbyły się dzisiaj głosowania nad czterema projektami właśnie, które mają mają liberalizować aborcję. I te cztery projekty chyba, może mi pan poprawić, panie redaktorze, jeżeli tutaj powiem coś złego, ale chyba wszystkie zostały utrzymane, bo żadne z głosowań nie przyniosło odrzucenia tych projektów.
Tak, te projekty zostały skierowane do dalszych prac, nad tym to było głosowanie. Oczywiście skierowanie do dalszych prac nie oznacza, że z nimi coś dalej się stanie, bo projekt, który został wysłany do komisji, może w tej komisji równie dobrze tkwić nawet do końca kadencji Sejmu, a że mamy w Polsce zasadę dyskontynuacji, to wszystkie projekty nieuchwalone w danej kadencji przepadają wraz z końcem tej kadencji. Natomiast ja traktuję tę sprawę jednak jako temat zastępczy, więc ja się, tak jak obiecałem zresztą swoim odbiorcom, nie wypowiadam na temat samej istoty tego problemu, wyłącznie na temat czysto politycznych jego aspektów. No i faktycznie ta sprawa oczywiście budzi emocje, oczywiście jest wokół niej całe mnóstwo komentarzy. Najciekawsze chyba z takich aspektów czysto politycznych jest to, jak ona wpłynie na poparcie dla Szymona Hołowni i dla Polski 2050 w ogóle, ponieważ pojawiły się takie stwierdzenia, że Szymon Hołownia swoją postawą wobec tych radykalnych zwłaszcza projektów antyaborcyjnych, przepraszam, proaborcyjnych, no bo tak to trzeba nazwać, zraził do siebie kobiety w dużej mierze. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że to bardziej jest chyba życzeniowe myślenie autorów takich komentarzy, autorów takich tekstów, bo elektorat Szymona Hołowni to nie jest elektorat stricte lewicowy, to nie jest elektorat, który by oczekiwał aborcji na życzenie. Szymon Hołownia ma dużo problemów wizerunkowych i jego pozycja wcale nie jest taka mocna. Tutaj nawiasem mówiąc, jeszcze nawiązując do wyników wyborów samorządowych, trzeba przypomnieć, że ten rezultat Polski 2050 też no, nie był taki zły. Polska 2050 się nim dosyć chwali, to jest 14-25, czyli bardzo przyzwoity wynik porównywalny z wynikiem, absolutnie porównywalny z wynikiem z wyborów parlamentarnych. No ale to jest tylko wynik w takim jakby wielkim sondażu, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Więc potencjalnie rzecz biorąc myślę, że to nie będzie chyba temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, czy lewica w ogóle tutaj będzie do niego nawiązywać, bo jeżeli już się raz na tym przejechała, to może dojść do wniosku, że pompowanie tego tematu przed wyborami, które też w gruncie rzeczy będą o czym innym, bo one będą o imigracji, będą o przyjmowaniu euro, będą o wojnie na Ukrainie, o takich rzeczach, no przede wszystkim o kierunku integracji europejskiej, więc być może nawet lewica ten temat wyciszy. Wydaje mi się, że to jest moja ryzykowna teza, ale myślę, że mogę mieć rację tutaj, że że możemy widzieć w tej chwili to, co się wydarzyło w Sejmie, może być apogeum tego sporu. To znaczy, było to głosowanie, projekty zostały wysłane do komisji i być może do końca tej kadencji już się nic wokół nich nie wydarzy. Może tak być. Oczywiście mamy jeszcze tę cezurę, którą będą wyniki prezydenckie w 2025 roku i ewentualnie po tamtych wyborach, zależy kto by został prezydentem, być może będzie powrót do tych projektów. Natomiast dzisiaj stawiałbym, że przynajmniej do wyborów prezydenckich w 2025 roku te projekty będą na poziomie komisji w Sejmie, czyli będą de facto po prostu martwe.
No, u nas w programie dzisiaj to już wszystko. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy jak zawsze w piątek o tej porze. Zachęcamy do sprawdzania naszych powtórek na stronie polskieradio.com i oczywiście do odwiedzania tutaj Twittera, Portal X, pana profil, pana kanał na YouTubie, gdzie regularnie są udostępniane materiały. Jeżeli ktoś chce tutaj zanurzyć się w świecie polityki, to jest na pewno dobry sposób.
Przy okazji zareklamuję, jeżeli państwo pozwolą, nowy cykl, który będzie się co mniej więcej miesiąc pojawiał na moim kanale, cykl, który wspólnie z Radosławem Pyfelem, specjalistą przede wszystkim od spraw azjatyckich, zwłaszcza chińskich, robię. Ja na kanale Radka Pyfela mówię o polskiej polityce i ten odcinek, ta część odcinka już się ukazała, a już jutro na moim kanale moja rozmowa właśnie o Chinach, aktualnej sytuacji w Chinach z Radosławem Pyfelem. Wieszelem w nowym cyklu, który się nazywa Nadwiślański Cross, a zatem zapraszam na swój kanał.
No to bardzo ciekawe, panie redaktorze, bo jednak tych głosów eksperckich związanych właśnie z sytuacją z Chin, osób, które mają świadomość, wiedzą, co się dzieje, to nie jest aż tak dużo w przestrzeni.
Tym bardziej właśnie zapraszam, bo Radosław Pyfel to jest jeden z najlepszych specjalistów od spraw chińskich w Polsce.
Kanał pana redaktora Łukasz Warzecha, wystarczy sobie wpisać na YouTubie i wszyscy odnajdziecie. A mi pozostaje tylko podziękować panu redaktorowi. Dziękuję panie Łukaszu za kolejny program. Życzymy panu miłego weekendu i słyszymy się już w przyszłym tygodniu.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.